Teatr Polskiego Radia.
Dziwna sprawa ta młodość, ta młodzieńcza naiwność, to przekonanie, że życie można poznać, zrozumieć, opisać. Byłem naiwny, egzaltowany, ale jestem przywiązany do wspomnienia siebie z tamtego okresu, do wspomnień tego niezwykłego lata. A wszystko zaczęło się, kiedy w lasach podkijowskich zamiast konwali poczynają rozkwitać w nieprzebranej ilości wiotkie anemony.
Широкий сердитый ветер за
Ярослав Ивашкевич. Księżyc wschodzi.
Witaj, poruczniku. Przyjechałem pożegnać się z tobą. Jutro wyjeżdżam na wakacje.
Dokąd jedziesz?
A, ciocia Zosia zaprosiła ubogiego siostrzeńca na całe lato do swojego majątku. W zamian mam się zajmować jej 12-letnim Mareczkiem. Moja mama się cieszy, a ja...
A ty czujesz pustkę i zastanawiasz się nad życiem.
No właśnie. Co to właściwie... Co to jest życie? Co znaczy to pojęcie? I jak żyć?
Życie... Życie to... To życie. Po prostu płyń sobie rzeką, jak tysiące twych braci, i czekaj, na jaki brzeg wyrzucą cię fale.
A widziałem przed domem auto w kolorze migdałów. To twój nowy nabytek?
A tak. Taki chwilowy kaprys.
Chwilowy kaprys. Czy ty aby nie przesadzasz z tym swoim nihilizmem? I czy my czasem nie łudzimy się, nazywając się przyjaciółmi? Jakie znaczenie może mieć ta przyjaźń dla ciebie? Ty, porucznik i artysta, kiedy zmęczy cię musztra i towarzystwo pułkowe, zakładasz swój szeroki kapelusz, szarą pelerynę i rzucasz się w wir życia.
Nie. To złudzenie. Złocista mgła. Nicość. Migdałowe auto też nic nie warte.
Ale jak ty będziesz żył z tym przekonaniem, że wszystko jest nic nie warte?
To też nie będę żył. Dlaczego mam żyć? Dla kogo? Niania gospodaruje na roli siostra w Anglii, ale... w klasztorze, a ja...
Nie, głupstwa gadasz. Mnie jesteś potrzebny. Ty nie masz pojęcia, jak mi świetnie robi twój nihilizm. Gdy zaczynasz mówić o nicości, natychmiast dostrzegam mnóstwo rzeczy, które mają dla mnie wagę. Przed chwilą myślałem, że się powieszę, a teraz widzę, że mam dużo pięknych rzeczy do przeżycia. Naprawdę. Cudownych rzeczy. Tak, jadę na 3 miesiące na wieś. 3 miesiące młodości. Wiesz, pewnie będę pisał mnóstwo wierszy.
Nie znoszę wierszy, ale zazdroszczę ci, że potrafisz i możesz się tak wypowiedzieć. Ja mógłbym się wypowiedzieć tylko w walce, wiesz? Jedyna rzecz, która by mnie w tej chwili mogła natchnąć odrobiną wiary w rzeczywistą wartość spraw, które nas otaczają, to wojna. Czuję, że cały mój nihilizm umiałbym umyć w ogniu walki. Powiem ci, że męczy mnie moja własna melancholia.
Znamy się już kilka lat, ale czasami to... Czasami naprawdę cię nie rozumiem.
I dobrze. Jedziesz teraz na wieś. Postaraj się tam kogoś pokochać. Albo znienawidzić. A panny tam jakieś będą?
Pasierbica cioci Zosi, Konstancja. Panna, ale ma już 26 lat.
O, to się nie liczy.
I cioci Zosi córka, ale ta to smarkata.
Spotkasz tam zapewne również kuzyna Jerzego. Jego matka była Rosjanką. Kiedyś z nim prowadziłem dysputy na temat życia. On twierdził, że wszystko ma jednakową wartość, dlatego że istnieje. Ja twierdzę, że wszystko ma jednakową wartość, bo nic nie istnieje.
Jura, naprawdę musisz się otrząsnąć z tych nastrojów. Ja nie chcę ci nic radzić, jestem młodszy, ale nie można zaprzeczać wszelkiej wartości.
popracuję nad sobą. Dostałem w pułku dłuższy urlop dla poratowania zdrowia. Pojadę do siebie na wieś, do Malina. Powiedz kuzynowi Jerzemu, żeby mnie tam odwiedził.
Do dziś pamiętam wieczór, gdy dojeżdżaliśmy do majątku cioci Zosi. Niebo, szafir, bławat, czerwień. Pogodne, szerokie. Zapatrzyłem się w to niebo, aż zobaczyłem jego nieskończoność. I wtedy napełniło moje serce uczucie spokojnej radości. Tak głębokiej, która aż przemienia się w smutek.
Antosiu, Antosiu, ty mnie w ogóle nie słuchasz.
Ależ tak, ciociu.
No, pytam, czy cieszysz się z tych wakacji?
Ależ tak, ciociu, oczywiście.
O, będzie ci u nas dobrze, zobaczysz. Dom pełen ludzi i starszych, i młodzieży. Mojej pasierbicy koci do młodzieży nie zaliczam. Mało się udziela w zabawach. Często przebywa w swoim pokoju, spaceruje z książką. W ogóle trzyma się z daleka. Za to z towarzystwa mojej Jaćki i Michała na pewno będziesz miał radość. Aha. Oni po całych dniach jeżdżą konno, pływają w stawie lub grają w tenisa. Możesz do nich dołączyć. I Mareczek na tym skorzysta. Mają też przyjechać koczorowscy. A u wuja Augusta bawi kuzyn Jerzy.
A podobno jego matka była Rosjanką.
A tak. Wychowywał się jednak w Anglii. Skąd niedawno do nas powrócił. Wszyscy za nim przepadają. Spędza wakacje u wuja Augusta, ale często do nas przyjeżdża. A wtedy przewraca cały dom do góry nogami. No. I prześlicznie śpiewa.
Wszystko w tym domu wydawało mi się obce i nieprzyjemne. W jadalni, oświetlonej dwoma żerandolami, stał stół na 12 osób. Najpierw weszła Konstancja i Jaćka, obie w białych wieczorowych toaletach. Potem Cyryl w smokingu i ciotka w jedwabiach. Wskazano mi krzesło obok Mareczka.
Proszę.
Dziękuję.
Mój drogi Antosiu, bądź łaskaw przypomnieć Mareczkowi, że ma kłaść do kolacji białe marynarskie ubranie.
Dobrze.
U nas wszyscy przebierają się do posiłku, bo to i czyściej, i dla oka przyjemniej. I ty też powinieneś.
Tak, ciociu. Oczywiście, mam odświętne ubranie gimnazjalne.
A dla kogo zostawiono miejsce przy stole? Spodziewamy się gościa?
Kuzyn Jerzy miał dziś przyjechać od wuja Augusta.
Konno? Taki świat drogi?
No cóż to znaczy dla Jerzego?
Jerzy całą Ukrainę zjeździł konno, wszerz i wzdłuż.
Podobno miał nadzwyczajne przygody i żadna dziewczyna mu się nie oparła.
Cyrylu, uważaj, co mówisz.
Wszystko, co działo się przy stole, działo się obok mnie. Byłem obcy. Zastanawiałem się, czym ja jestem i skąd się tu wziąłem. Ale to był nastrój tylko tego wieczoru. Bo nastąpiły kolejne dni pełne przesianych przez liście promieni. Rozkoszne letnie dni. Jadzia przycinała gąszcz malin. Michał droczył się z dziewczynami pracującymi przy sianokosach. Cyril przechadzał się rozleniwiony, śledząc oczyma Konstancję, pogrążoną w lekturze czy w zadumie. Koczorowski grał na skrzypcach utwory Bacha, Mareczek bawił się wędką, po prostu uroki wiejskiego życia pośród przecudnej natury. Słońce i spokój letnich kwiatów, i zapach piołunu i pokrzyw. Panna Jadzia, przycinając maliny, zaznajomiła mnie z ogrodem, a z biblioteką panna Konstancja.
Szafy biblioteczne na wsi mają zawsze zapach wilgoci i pleśni. Oprawy źle się rozginają, sklejają ilustracje. Smutne, samotne książki skazane na wieczne nieczytanie. Nikt już teraz nie uważa ich za co innego niż jakiś mebel. O, a tutaj między kartkami zasuszone fiołki. Pan zdaje się kocha książki?
Tak, zawsze kochałem. Od dzieciństwa przeżycia książkowe były dla mnie realniejsze i bardziej frapujące niż prawdziwe życie.
Antosiu!
Tak?
Czy nie wiesz, gdzie jest Mareczek? Szukam go już od godziny.
Mareczek pojechał z panem Kalinowskim linijką w pole i wróci dopiero na podwieczorek. No, chciał zobaczyć, jak wyglądają sianokosy.
A wy, jak widzę, wzdychacie do książek.
Tak.
Tylko nie bardzo porozrzucajcie bibliotekę. Mhm. Choć i tak od 10 lat nikt jej nie układał. Przepraszam.
Słyszałam, że pan jest człowiekiem subtelnym i rozsądnym. A pan dobrze pamięta swój dom rodzinny?
No, pamiętam książki. I pamiętam, że przed starym domem rosła duża akacja, która na wiosnę kwitła nader obficie i zasypywała białymi kwiatami niski dach. Nie znam zupełnie życia. Dotąd byłem tylko dzieckiem.
Co pan powiedział?
Że nie znam zupełnie życia.
Ciocia Zosia powiedziała, że was tu znajdę. Taki ładny dzień, a wy co? Zwiedzacie bibliotekę?
Kuzyn Jerzy. A ja myślałam, że to znów matka Mareczka przyszła pytać.
O, witam, panno Kociu. Witam cię. Antoni. Bo to ty jesteś Antoni, prawda? Ten, co wiersze pisze?
Tak, tak. I od razu przekazuję zaproszenie od Jury Knabego do niego na wieś.
No, na pewno go odwiedzę. On uwielbia moje niespodziewane wizyty. Na przykład w środku nocy.
Tak, podobno często toczyliście rozmowy o życiu.
O, tak. Nie jeden raz. Ale ani razu nie byliśmy zgodni we wnioskach. A skoro przeglądacie książki, to powiem wam, co wczoraj doktor wykrzykiwał na obiedzie u wuja Augusta. Był też proboszcz. Okropnie się nudziłem. No, politycy wciąż mówili, musiałem być arbitrem. Doktor wciąż się zaperzał i krzyczał, że wszyscy już teraz zapomnieli Mickiewicza.
Nie, jakże zapomnieć Mickiewicza?
No, że tu w tych stronach kiedyś za jego młodości to z dworku do dworku papierki wozili, a w nich wiersze przepisywane. To Mickiewicz, to Słowacki, to Krasiński, a on, ten doktor, to cały przedświt przepisał gęsim piórem dla swojej pierwszej narzeczonej. No a dziś, kiedy można Mickiewicza niecenzurowanego kupić, no to wszyscy kupują, ale nie czytają. No i co wy na to?
Nie, ja znacznie swobodniej niż w polskiej obracam się w literaturze francuskiej. Powieści Stendhala, Flauberta.
Będę pani czytać polską poezję.
O, ty czytaj, Konstancji, wiersze w deszczowe dni. A teraz zabieram was na spacer volantem.
Doskonale. Ale ja będę powozić. Bardzo lubię powozić.
Panna Konstancja była tego dnia w wyjątkowo dobrym humorze. Kazała natychmiast zaprzęgać Wasylowi, potem zacięła konie i z drwiącym wyrazem twarzy skinęła w stronę Cyryla, który próbował coś do niej wołać.
Cyril jest niezadowolony. Niezadowolony. Szybciej, panno Kociu, szybciej!
W pewnym momencie panna Konstancja odwróciła do mnie twarz i spojrzała na mnie przez chwilę, a jej niebieskie oczy stały się zielonawe i dymne jak woal. Pamiętny woal, który otaczał jej głowę. Kuzyn Jerzy natychmiast wszystkimi zawładnął, wciągając w wir niekończących się zabaw. Jednego dnia były to wyścigi wokół domu z prosięciem na sznurku. Na drugi dzień gonitwy konno po parku, gry biegane, wchowanego po całym ogrodzie aż po staw, jazda do lasu wozem zaprzęgniętym w czwórkę, i nocna kąpiel w stale. Największej tajemnicy przed ciocią Zosią. I tak codziennie dom i ogród huczał do nocy odgłosem harców, tu potem po ciemnych ścieżkach, śmiechem i odgłosami przerażenia. Były to dni piękne, nie bardzo upalne, a noce łagodne, świecące jakąś poświatą, pełne letnich zapachów i jakiegoś srebrnego dźwięku.
Ach, żyć! Zagłębić się w życie, przeżyć coś naprawdę! Inaczej pachnie siano, inaczej koniczyna, inaczej słoma żytnia. Ciociu Zosiu, jutro jedziemy w łąki. No,
trzeba przygotować obiad do koszyku. Nie wrócimy przed wieczorem.
Jurku, mówiłam ci, Antosiu, że to niezwykły chłopiec.
Od pierwszego dnia byłem nim zauroczony. Przypomniałem sobie opinię Knabego, że to człowiek pełen uśmiechów, ale też tajemnicy. Ja tego nie znajdowałem, po prostu. I nie wiem, jak to się stało, że opowiedziałem mu swoje życie i swoje duszne problemy, swoje wątpliwości.
Co jest we mnie naprawdę? Jaką lampą mam oświetlić swoje wnętrze, abym wreszcie ujrzał, co tam się naprawdę dzieje? Więc to szarpanie się, ta nieokreślona walka ze wszystkim i z sobą samym, to jest ta młodość?
Antoni, spojrzyj w niebo.
Co począć? Na co się zdecydować? Dokąd zmierzać? Przecież nie można tak z dnia na dzień, z godziny na godzinę żyć, jeść, pić.
Ale trzeba poznać świat.
Poznać? Ale jak? Poznać? Po prostu poznać? I to wszystko? A co dalej? A ideały? Praca? Czyny? Inni mając 20 lat, jak ja teraz, już byli bohaterami. A co mnie czeka? Jak rozstrzygnąć najbliższe drogi? Przy pomocy jakiego kompasu kierować się? I dokąd?
Przyjmuję świat takim, jaki jest. A chcę go poznać. Wchłonąć w siebie, ogarnąć, a jeśli nie potrafię go ogarnąć i połknąć, no, niech on mnie połknie. Roztapiam się w nim jak łyżka soli w oceanie, płynę w nim. I to mi wystarcza.
No, tak. Ja jestem zwyczajnym studentem nie wiadomo jeszcze czego. I co dalej? Jestem ubogi, ale nie tylko zewnętrznie. Jestem ubogi wewnętrznie. Ja nie mam w sobie żadnej treści, żadnej wiary. Ach, Jerzy, jak ja bym chciał...
A co byś chciał? Mówiłem ci, spójrz w niebo.
Jerzy.
Widzisz? Księżyc wschodzi.
Cóż to za cudowna ziemia.
Rewieta stoknie dmir široki, sierdzity wicier zawiwa, do dołu wierny, gdzie wysoki górami chwilił Pidyma, do dołu wierny, gdzie wysoki górami chwilił Pidyma.
Ciocia Zosia mówiła, że nadzwyczajnie śpiewasz. Tak chyba musieli śpiewać mołajcy zaporoscy, tonąc w burzanach stepów.
Ech, to czumacka pieśń.
I blidny misjac na tuporu, i z chmary dwie widlia daw, nie nacie czołwiem sinim mori, to wiry naw, to potop. Paw, nie nacie czołwiem sinim mori.
Ach, nocy, ilekroć mówiono o tobie, a nikt cię naprawdę nie nazwał właściwym imieniem. Ach, nocy, nocy, nocy!
Ach, poeto, poeto!
Zazdrościłem mu i podziwiałem. On żyje, a ja wegetuję. I byłem szczęśliwy, że ten królewicz wychowany w Anglii, ten dziedzic wielkiej fortuny, chce mnie obdarzyć swoją przyjaźnią. Poddałem mu się całkowicie. Tylko panna Konstancja nie brała udziału w tych hałaśliwych uciechach i patrzyła niechętnym okiem na werwę kuzyna Jerzego. W skromnej czarnej sukni szła z książką w ręku czytać do ogrodu. A za nią podążał rozleniwionym krokiem Cyryl.
Biedny Cyryl. On tak się kocha w pannie Koci.
Cyryl?
O, nie tylko. I ten Koczorowski, skrzypek, też się w pannie Koci kocha.
Ale
wszyscy się kochają w pannie Koci, bo jest najbogatszą tu panną.
Jak to?
A tak, że cały majątek, dom, ogród, pola. Jednym słowem, wszystko należy do panny Konstancji.
A ciocia Zosia?
Ciocia Zosia? Nie ma tu nic. Wszystko było własnością matki panny Konstancji. Zamożnej jedynaczki, która wyszła za mąż za podupadłego szlachcica. Ciocia Zosia administruje tylko majątkiem, ale nie ma nic. Ani ona, ani jej dzieci. A, byłbym zapomniał. Tym razem ja ci przekazuję pozdrowienia od naszego przyjaciela Knabego.
Widziałeś się z nim?
No, owszem. Odwiedziłem go w Malinie. Mhm. No, kuruje tam swoją nihilistyczną i militarystyczną duszę.
O, wiem, wiem. Wspominał mi, że spędzi w swoim majątku całe lato. A skąd ty go, Jerzy, właściwie znasz?
A, z dawnych angielskich czasów. Był parę lat w szkole w Hyde. A poza tym jestem spokrewniony z nim przez matkę. Mhm.
A ja przyjaźnię się z nim kilka lat i być może jego wpływowi zawdzięczam swój brak określonych poglądów na rzeczy.
Och, Antoś, Antoś, ty nie wiesz te jego nihilistyczne bajki. Świat jest wielki, nieogarnięty, warto go kochać. Bardziej niż Boga. Świat jest. Przede wszystkim jest naprawdę. Bez świata żyć nie można, trzeba go albo przyjąć całkowicie, albo... całkowicie odrzucić. Ja ci mówię, źle skończy ten Knabę.
Źle skończy? A, no tak, on często mówi o samobójstwie, ale... ale nie wyobrażam sobie, aby można było to zrobić. I pozbawić się widoku tej złocistej pogody i zapachu siana.
Antoni, Antoni, nadto żyjesz literaturą.
Leżeć. Patrząc w niebo i wdychać zapach stepu i słomy. Patrzeć z bliska na żółte źdźbła, gładkie i połyskliwe, przerywane ciemniejszymi kolankami. Nigdy przedtem nie zastanawiałem się, jak pachnie słoma. A to jest pomieszanie ambry i zapachu ziemi. Ambra oczywiście w minimalnej ilości, ale jest, ale pachnie. Gdy zapali się słomkę, to aż dziwno, że nie kadzidlana wonność, lecz niebieski, wysoki dym ulatuje z ognia. Nagle poczułem się wolny od dawnych trosk i zastanawiałem się, skąd przyszedł do mnie ten wielki spokój.
Jerzy, mój spowiedniku, powiem ci, że spokój, jak fala letniego powietrza, wygładził we mnie wszystkie nierówności.
Wydaje mi się to tylko chwilową ciszą. A, niedługo się przekonamy. A nie możesz mówić o spokoju. To jest raczej bezmyślność. Rozleniwienie, ale to nie jest życie. Mam wrażenie, że teraz dopiero czekają cię istotne przeżycia.
Ty to wiesz?
Wiem. Przeżyć. Przeżyć coś wreszcie naprawdę. Postaram się, abyś zagłębił się w życie.
Ty?
Ja. Lubię bawić się ludźmi. Sterować nimi. Knabem, ciocią Zosią. Tobą. Lubię igrać ludzkim życiem. Czuć się demiurgiem.
Nie, nie, nie wierzę. Chyba, że dokucza ci megalomania.
Nie przejmuj się, Antoni. Ja często kłamię.
Któregoś z następnych wieczorów pływaliśmy łódką po stawie. Panna Konstancja, Jerzy i ja. Jerzy jak zawsze aktywny, wiosłował. Ja, siedząc na dnie łódki, w tyle, wpatrywałem się w niebo, a na jego tle widziałem profil panny Konstancji. Jej twarz spowijał znów ten zielonkawy woal, grały trzciny i mocno pachniał tatarak.
Niebo takie niedosiężne. Niech pani patrzy, Konstancjo. Niech pani pomyśli, jakie to wszystko jest w tej chwili malutkie.
Hmm? A, niezmiernie malutkie. Czym napełnić życie, żeby nie było malutkie?
O, właśnie niebem. Patrzeć ciągle w niebo. Wysoko i szeroko.
No i co z tego, niebo nie zejdzie się z ziemią?
Przyjdź, królestwo twoje. Niebo napełni życie bogactwem, a życie przede wszystkim musi być bogate.
Zwłaszcza materialnie.
Ach, Jerzy, ta noc.
No, tak, wiem. A?
Upaja.
Upaja!
I nagle poczułem, że nogi mi mdleją, a ramiona opadają jak martwe. I sztych w samo serce. Zabrakło mi tchu. Taka ta myśl była prosta i olśniewająca. Ja ją kocham. Ja ją kocham. I oto stało się to, czego się tak bałem i czego pragnąłem.
Nie wiedziałem, że niebo jest taką przejmującą tęsknotą.
Dość tej literatury, Antoni, chwyć za wiosła. Trzeba wracać. Już noc.
W południe zapadała cisza nad całym stawem. Trawy się nie ruszały, letnie kwiaty przywiędły nieco i panna Konstancja tonęła w nich na sennym brzeszku strumienia jak w puchu. Wielki biały kapelusz odrzucony niedbale podobny był do motyla. Siedziałem na kładce i czytałem jej wiersze.
Znudzeni wonią kwiatów, zmieszaną, stokrotną, wynaleźli woń tęskną, dziką i ulotną. Była to woń wierzbami opłakanej wody. Z cichej fali wstawała każdego wieczora, tajemnicze w powietrzu rozlewając chłody.
Przeciwnie, zapach wody jest najintensywniejszy w południe.
To prawda, ale tu nie ma wierzb.
Owszem, czuję ich zapach, ale kaliny je przykryły.
Panno Konstancjo, ja panią... Ach, dzisiaj taki cudowny dzień. Aha. Taki słoneczny upał to tylko wiersze i miłość. Bo ja panią... Ja bym się chciał zakochać jak poeta.
No, miłość, panie Antoni, to nie jest taka konieczna do szczęścia rzecz.
Nie.
Wie pan, że czasem wolałabym, aby nie istniała i jest to ciężar.
No, taki sam ciężar jak dzisiejszy upał. Umęczy, ale niechże sobie pani wyobrazi lato bez upału. No?
Doskonale sobie potrafię wyobrazić. Wieczna wiosna, nigdy żar.
No, mówi pani... Jakby po jakimś ciężkim doświadczeniu. Naprawdę?
A widział pan, czy Cyryl chodził dzisiaj do kąpieli?
Nie, ale dlaczego pani o to pyta? Czy pani nie wszystko jedno?
No, zupełnie. Ale lubię wiedzieć, co oni robią. I Cyryl, i Michał, i Jaćka.
Taki upał. Pewnie wszyscy siedzą w domu.
No i nie czytają wierszy.
A ma pani coś przeciwko czytaniu wierszy? Panno Konstancjo, wszak... Słowa miłości byłyby dzisiaj dopełnieniem najsłodszego z dni lata. Panno Konstancjo, ja panią...
O, zdaje się, że słyszałam gong na obiad.
Ja panią kocham. Jestem zakochany! Słońce pachnie! Ziemia pachnie! Jestem zakochany! Cudowny jest świat!
Pan panna Konstancja zerwała się i frunęła do domu jak motyl, pozostawiając po sobie smugę zapachu lip przekwitłych lub roztartej gałązki mięty. Tego popołudnia napełniła moje serce radość. Radość. Taka radość głęboka, która przemienia się aż w smutek. A ten smutek po chwili zmienił się znów na bardzo wielką, niepojętą, niezgłębioną radość.
Antoni! No jazda! Zabieram cię ze sobą!
Ale dokąd?
W świat! W pole! Chłopi snopki kradną! No kradną albo podpalają! Trzeba pilnować!
Chłopi w nocy niebezpieczni.
Dziwny naród.
Dziwny? Mieszka w nich niesłychana ilość pokus. Aż nas bezustannie do grzechu pociągają. Straszliwe, niezrozumiałe instynkty drzemią w tej rozleniwionej masie. Straszliwe okrucieństwo.
Tak, tak, okrucieństwo. Widziałem, jak oni strasznie męczą zwierzęta.
Zwierzęta? Oni męczyli ludzi. No? Pomyśl sobie, ile krwi się tutaj polało. W tej nawet dolinie. Koliszczyzna, rzeź humańska, wojny chłopskie za Jana Kazimierza. Wszystko to się kończyło strumieniem krwi. Spływała tu, do tego pogodnego stawu, rzeką.
Wiesz, skąd ty to wiesz?
Nie wiem. Oczywiście, nie wiem. Ta ziemia nie ma prawie historii, ale tak przecież być musiało. Mają wszyscy takie oczy, w których żądza i złość i wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy, które tak lubię.
Żądza i złość i wszystkie rzeczy, które tak lubię.
Wracajmy do domu. No, zabawa na dzisiaj skończona. A ty napisz wiersz.
Polami, stepem wiał szmer i zapach. I podniecenie letniej nocy uderzyło mi w nozdrza swoją wonią pełną kurzów, piołunów. Wszedłem do swojego pokoju i zapaliłem świecę. W jednej chwili ogarnęło mnie przerażenie. W moim łóżku leżała dziewczyna. Była w koszuli, niczym nie przykryta. Zgrzebne fałdy otwierały się na opalonych piersiach. Pięknych i młodych.
Hmm? Słyszałam jakieś hałasy. Czy Maryczek jest w domu, czy... Jak to Antoni? Jak to nie? Czy nie jesteś sam? Kogo tu sprowadziłeś? Jak mogłeś? Jak ty mogłeś?
Wybiegłem jak szalony do parku. Biłem się z myślami, zastanawiając, kto to mógł zrobić. Kto przyprowadził tę dziewczynę i dlaczego? Wróciłem, gdy zieleniał już świt. W pokoju nikogo nie było. Położyłem się i zasnąłem na chwilę. I zaraz zbudziło mnie gwałtowne wtargnięcie Cyryla.
Co ty tu wyprawiasz? Mama całą noc miała spazm.
Cyryl,
nie możesz to gdzie indziej dziewczyny zaprowadzić?
No nie rób takiej przerażonej miny. To są zwyczajne rzeczy, to dla mnie nie nowina. Ale wiesz... To dla mamy strasznie przykra historia.
Wiem.
Wiesz, jakie są kobiety?
Ależ, Cyrylu, to przecież nie ja. Nie ja.
Nie ty. Trudno. To już wszystko jedno. Mama mówi, że musisz wyjechać. Natychmiast.
Jak to?
No właśnie z tym przychodzę.
Wyjechać?
To dla mnie nieprzyjemna misja. Jako mężczyzna nie podzielam oburzenia mamy. Ona przyszła zobaczyć, czy Mareczek w domu, bo noc była niespokojna. Kto by mógł pomyśleć? Ponieważ do końca wakacji jeszcze sporo czasu, obmyśliliśmy, że pojedziesz do wuja Augusta. Mama napisze do niego list i wszystko będzie w porządku. Trzeba uniknąć skandalu. Tu masz w kopercie należne ci pieniądze za opiekę nad Mareczkiem.
Cyrylu, proszę cię, wyjdź. Wyjdź z tego pokoju, dobrze? Wyjdź natychmiast. Wyjdź!
Dalej nie pamiętam nic. Zdaje się, że pożegnałem się z panną Konstancją i zdaje się, że powiedziała, niech pan o nas źle nie myśli. I jeszcze powiedziała, Do widzenia. A ja, wychodząc z domu przed ganek, gdzie konie już czekały, powiedziałem: ależ to dzisiaj gorąco. Ależ to
dzisiaj gorąco. I ten miodny zapach wodiaków.
Dni następne zaczynały się bez początku i gubiły się bez sensu, kiedy się ściemniało. Noc i dzień, jednakowe i bezmyślne, zmieniały się i zmieniały. Wszystko było bez barwy, bez brzmienia, dalekie jakby i zupełnie niepotrzebne. Wujowi powiedziałem, że jestem zakochany, a wuj nie chciał wiedzieć nic więcej i tylko patrzył z daleka, jak krążyłem po ogrodzie, czy aby nie będę chciał się topić lub wieszać. Po wielu dniach, które spędziłem samotnie, nadjechał kuzyn Jerzy i natychmiast przystąpił do rzeczy.
Antoni, z Konstancją jest niedobrze.
Jezus Maria.
No nic złego, po prostu chcę uciec z domu i prosi, byś jej to ułatwił.
Ja? Żartujesz?
No czytaj, co napisała.
Niech pan we wszystkim wierzy Jerzemu.
Popatrz, lato dobiega końca.
Jerzy, co ty mówisz?
Że lato dobiega końca.
Nie, nie to! Konstancja?
Jeśli chcesz, zawieziesz ją do mojego rodzinnego majątku w Szabelnej. Możecie na przykład za tydzień, kiedy będziecie na noc bez księżyca, spotkać się gdziekolwiek. No, przyjedziecie do Szabelnej, każę wszystko przygotować. No, a potem nie, to ale... się już pokaże, co macie robić.
Nie.
Zdaje się, że nie jest jej słodko w domu, kiedy decyduje się na taki krok. No, zakochała się, widać, w tobie jak furiatka.
Nie, ale to szaleństwo. To szaleństwo, to nie ma sensu.
No, masz rację. Lepiej odpisać koci, że nie godzisz się na to szaleństwo albo coś w tym rodzaju. No, literaturę znasz lepiej ode mnie.
A życie?
O, życie, tak. Ale do tego trzeba siły. Realizowanie marzeń to nie są żarty. No cóż tak milczysz?
Nie wiem.
Kocia ostatnio bardzo wyładniała. Widać, miłość jej dobrze robi.
Jerzy, ja nie chcę. Ja nie mogę. Może napiszę kiedyś o tym powieść, ale teraz...
Teraz boisz się życia, rozumiem. A może zmienisz zdanie, gdy ci powiem, że Konstancja była kochanką Cyryla?
Co? Kochanką Cyryla? Konstancja, siostra?
Przyrodnia tylko. A ciocia Zosia patrzyła na wszystko ze swoim dobrotliwym uśmiechem. Wszystko dobre, byle majątek został w ręku. Ładna osoba, co?
Ależ co mnie ciotka obchodzi? I co ty się tak przejmujesz tą kwestią?
Nie mogę dłużej patrzeć na tę straszną zabawę. Zrozum. Konstancja zdecydowała się na ucieczkę z domu. A wiesz, co to znaczy dla takiej panny?
No tak, ale... Ale... Bo ja nie wiem, czy chce uciec ze mną, czy do ciebie.
Oczywiście, do mnie, bo ucieka do Szabelnej.
Poznałem cię, Jerzy, i wiem, że na pewno maczałeś ręce w tej całej historii.
No cóż to za ironia i podejrzenia.
Bo biedna Konstancja, no... Co za piekło musiała przeżyć.
Nie było tak źle. Cyryl jest sprytnym uwodzicielem. Na pewno były momenty przyjemne, a i podobno
Jerzy,
zaczęło się od wielkiej miłości.
Proszę cię.
Tyle, że minęło bez śladu.
Dziwne, że jesteś tak wtajemniczony szczegółowo we wszystko.
No, to prawda. Mam szczęście do zwierzeń. Zresztą lubię dużo wiedzieć o ludziach. To bardzo pożyteczne.
Lubisz?
Tak.
A może ty chcesz się znowu nami bawić, co? I grać, jak mówiłeś.
Jadę! A ty zastanów się i działaj!
Jerzy, proszę, ale powiedz mi, co ja mam robić?
Oj, to się właśnie nazywa życie! Do zobaczenia, mam nadzieję, Antoni.
Nie, poczekaj. Muszę wiedzieć, kto sprowadził wtedy w nocy tę dziewczynę do mojego pokoju.
To Cyryl.
Cyryl? A może ty, co?
Szalejesz. Sam sobie naważyłeś piwa, a teraz boisz się wypić, no. Tchórz!
Przez następne dni nawiedzały mnie chwile zwątpienia i ściskanie serca za każdym razem, gdy pomyślałem o imię Konstancja. Poczułem, że dostałem się w matnię, skąd już nie ma wyjścia. I dziś to jeszcze czuję. Wszystko przerastało mnie niebotycznie. Noc, ziemia i śmierć. Śmierć? Dlaczego pomyślałem wówczas śmierć? Samotność człowieka rzuconego pomiędzy drzewa i kamienia. Samotność człowieka między ludźmi. Błagałem Boga, aby Konstancja nie zjawiła się oznaczonego dnia na spotkanie, ale zjawiła się punktualnie w umówionym miejscu.
Konstancjo.
Czego pan chce? Czego?
Niebezpieczeństwo już za nami. Niech pani powie. Po co pani to zrobiła? Co? Po co było to wszystko? Po co skandal? Ta moja miłość, to idiotyczne porwanie. Przecież pani mnie nie kocha. Pani dała mi się łudzić. Dlaczego? Dlaczego pani to zrobiła?
Zrobiłam to z wyrachowania.
Ale jak? Z wyrachowania? Panno Konstancjo, z wyrachowania?
Koń wówczas szarpnął i ruszył galopem, a ja czułem się jak chwycony w straszliwe kleszcze. Kuzyn Jerzy, ciocia Zosia, Cyryl i panna Konstancja. Zobaczyłem krzyż i urwisko pod nim. I jeszcze na jeden odcinek sekundy wachlarz łąk rozłożonych w dole. Dalej była już ciemność. Za ogrodem, za rowem był krzyż stary, obrośnięty piołunem. Widać, ktoś tu postradał życie albo był pochowany. Na kamieniu obok tego krzyża siadywałem potem całe dnie, patrząc jak na pola wkracza jesień i myśląc, jaka to ulga, że już się skończyło wszystko. I tam mnie spotkała panna Konstancja.
Panie Antoni, ja bardzo żałuję. Chciałam pana koniecznie zobaczyć.
Pani ma nadal oczy takie niebieskie.
Bo widzi pan, wszystko już minęło. Wyjaśniło się jak najlepiej.
Jak najlepiej?
Pan wie o Cyrylu. Były burzliwe sceny. Majątek teraz macocha bierze w dzierżawę. Cyryl będzie gospodarował. Będą mi płacić 4 maratami.
To bardzo dobrze. A pani wyjeżdża za granicę?
Wychodzę za mąż.
No, powinszować.
Nie pyta pan za kogo? Henryk Koczorowski, ten skrzypek, oświadczył się o moją rękę. On pojedzie kształcić się do Berlina, a ja z nim będzie bardzo dobrze.
Tak, będzie bardzo dobrze.
Ale i ja chcę powiedzieć, bo pan myśli sobie, że... Ja wtedy powiedziałam z wyrachowania, ale to nie zupełnie prawda. Tylko, że ja rozumiałam, że to nie ma sensu. Nie zupełnie. Moje życie było takie straszne przedtem, ale ja nie zupełnie z wyrachowania. To było takie głupie, panie Antoni, prawda? Takie głupie, to nie była literatura, a u pana wszystko jest literaturą, ale ja...
Tak. To nie ma sensu. Panno Kociu, nie. I niech pani nie płacze.
Już rozumiałem podwójną grę i kuzyna Jerzego, i panny Konstancji. I żal mi było mnie samego w tej roli naiwnego kochanka wystrychniętego na dudka. Sam sobie wydawałem się śmieszny i obojętny. Już wiedziałem, co znaczy poznać, zrozumieć. Aż któregoś z tych deszczowych dni pojawił się kuzyn Jerzy.
Ach, Jerzy, tak dawno cię nie było. Dlaczego nie przyjeżdżałeś?
Nie gniewasz się na mnie?
Miałbym się gniewać. Dlaczego? Przecież sam powiedziałeś, że uważasz mnie za jednego ze swoich wyjątkowych przyjaciół.
To dobrze. I tak uważam nadal.
A jak ty jesteś ubrany? Te pelerynę i kapelusz nosił Knabę.
Odziedziczyłem je po nim.
Jak to? Odziedziczyłeś?
Niedawno popełnił samobójstwo.
Popełnił samobójstwo? Naprawdę? Ale przecież on tylko tak mówił. A w rzeczywistości był do życia przywiązany.
Owszem, no, musiałem użyć wszelkich argumentów, aby mu wykazać, że nie ma dla niego innej drogi.
Co?
Powiedziałem, że cała jego filozofia to poza.
Jerzy...
Nie miał wyjścia.
Namówiłeś Jurę, aby popełnił samobójstwo?
Byłem ciekawy, czy jestem dostatecznie silny, by namówić człowieka do samobójstwa. Jak wiesz, lubię igrać ludzkim życiem.
Przeraża mnie twój cynizm.
Zostawił list.
Do mnie?
Nie, ale dla ciebie był przypisek. Kochany Jerzy, powiedz Antoniemu, że uważałem go za bardzo wiernego przyjaciela.
Mój Boże. Jak to dobrze, że przynajmniej my żyjemy. A Jura nic już z tych cudów jesieni nie zobaczy.
O, nareszcie czuję, że masz się lepiej.
Tak. Tak, miewam się już znacznie lepiej. Lekarze zdjęli mi gips z obu nóg i od nowa uczę się chodzić. A wuj August jest dla mnie bardzo czuły.
To dobrze. To dobrze, bo widzisz, przyjechałem do ciebie z propozycją. No, trochę się tylko żenuję po tym wszystkim, dlatego zwlekałem. Powiem krótko. Chcę gdzieś wyjechać. Może bardzo daleko nawet. I pragnę, abyś pojechał ze mną, abyś był moim towarzyszem, przyjacielem. No, abyśmy wszystko przeżywali razem.
A cóż ty masz zamiar przeżywać?
No pamiętasz? Wiele razy mówiliśmy o bogactwie życia. No, w ogóle o życiu. Otóż ja... No, chcę wreszcie zrealizować swoje życiowe plany na wielką skalę. Chcę pojechać do Włoch, przejść piechotą kawałek Italii. Potem może wybrać się do Ameryki Południowej. Antoni, chciałbym, żebyś mi towarzyszył.
Wiesz, Jerzy, jedź sobie do Ameryki lub gdziekolwiek indziej, ale ja tobie towarzyszyć nie będę. Nie chcę. Nie mogę i nie potrafię.
Nie możesz? Przecież to oczywiste, że taką posadę dame de compagnie musiałbym ci wynagrodzić odpowiednio. Mówmy szczerze, mam względem ciebie pewne obowiązki i to zupełnie wyraźne i zrozumiałe.
Nie.
A nie możesz pozostać na jakiejś głupiej posadzie czy z mizernym uniwersytecie. No, co znaczy zresztą uniwersytet wobec niesłychanej potęgi życia?
No. Powtarzasz życie. I ja za tobą powtarzałem życie. Ale się zmieniłem teraz. Jestem nareszcie inny.
Ale dlaczego drwisz? Ze słowa życie? No wiesz doskonale, że kocham życie. No, tyle razy o tym mówiliśmy. No rozumiesz, co przez to chcę powiedzieć.
Wiem, co chcesz powiedzieć, ale nie rozumiem. To jest jakaś abstrakcja, w imię której owijasz wszystko, co na drodze spotkasz. Bawisz się wszystkim, a nie przeżywasz nic. Mówisz, że kochasz życie. Ale przepraszam cię, to nieprawda. Cóż to jest, owo osławione życie? Dlaczego, jeśli pojedziesz do Włoch, to będzie życie, a jeśli pojedziesz do Kijowa, to nie? Widzisz, ja tu sobie tak siedzę w tym pokoju parę tygodni i myślę, ile spraw przywaliło mnie w ciągu tego lata. Ile rzeczy widziałem, ile czułem, ile dni, ile godzin. I to wszystko zmarnowałem, bo nie wiedziałem, że to jest właśnie życie. Wierzyłem w twoje abstrakcje, Jerzy. Szukałem czegoś, a omijałem to, co było pod ręką. A teraz popatrz! Popatrz przez okno. Deszcz, szaruga, żółte klonowe liście, jeden, drugi, trzeci, każdy inny. Ten stół, to łóżko, ten pokój, nasza rozmowa, to jest życie. To istnieje naprawdę. Drobne rzeczy, ale chcę je poznać, zrozumieć i zachować.
To jest realizm, pozytywizm, co chcesz, ale to nie jest życie. Jakież to ciasne pojmowanie.
Ciasne? Być może. Ale wolę to, niż tak szerokie horyzonty, że się już ich nie chwyta. Otworzysz ramiona jak dwie półkule szeroko i co? I zagarniesz pustkę. W południowej Ameryce, mogę cię zapewnić, tak samo deszcze padają jak u nas. Nie przeczę, że tam jest pięknie. Jest, kwiaty, cuda. Ale u nas są astry. Nazywasz to realizmem, pozytywizmem, a nie zgadzam się. Bo to, co ja myślę, co ja życiem nazywam, jest ciągłym zachwytem. Zauważ, inaczej pachnie siano, inaczej koniczyna, inaczej słoma żytnia, pszenna, zupełnie inaczej gryka. Tak mnie kiedyś uczyłeś. Pamiętasz?
Istotnie. Zmieniłeś się, Antoni. Nie poznaję cię. Masz jakieś drogi myśli, których ja nie mogę przeniknąć. No nie rozumiem. Cóż z tego wszystkiego ci przyjdzie? Co będziesz robił i gdzie?
Co będę robił? Będę pracował. Tak, to także jest życie. W Kijowie, może w Warszawie, a może zostanę tutaj. Będę pracował, będę pewnie pisał. Tak, pewnie będę pisał. Naturalnie, to będzie moja profesja. Będę pisał o wszystkich codziennych, drobnych przedmiotach. O ranku, o wieczorze, o nocy.
O gwiazdach.
Tak.
Poeta przeklęty.
Tak.
Mizdrzysz się ze swoimi myślami, zamiast się zdecydować. Po męsku!
Jestem jak najbardziej po męsku zdecydowany. Zupełnie po męsku rozwiązałem swoje życie.
Więc uważasz swoje życie za rozwiązane?
Aż tak?
Tak.
No, to rzeczywiście widzę, że zostałem sam.
No, zdaje się, że dawniej nadużywałeś trochę mojego towarzystwa. Hmm.
Tak uważasz?
Tak.
To teraz... Do widzenia.
Odzyskałem świat. Świat jest niesłychany. A ja, zdaje się, o tym dotąd nie wiedziałem. Do widzenia, Jerzy.
Gdy go żegnałem, minione obrazy uniesień miłosnych i mistycznych przesunęły mi się przez głowę i świat wydawał mi się w tym momencie najbardziej pustym ze światów, a zarazem najpiękniejszym ze światów, bo przez okno nagle dostrzegłem ogromną i bardzo białą tarczę. Księżyc wschodził. Oglądając się za siebie, trochę się uśmiecham, patrząc na tego pełnego zapału młodego człowieka. Żal mi się go robi, ale cieszę się, że byłem taki. Trudno. Tak.